Wracamy do naszej audycji, wracamy do naszej rozmowy na temat absolwentów, ich losów, głównie losów zawodowych, ale też tego, co uczelnie wyższe, opolskie uczelnie wyższe robią, żeby właśnie te losy były jak najlepsze i to jeszcze podczas studiów. Pani Małgorzata Żydkiewicz, kierownik Biura do Spraw Współpracy z Zagranicą i Pozyskiwania Funduszy Międzynarodowych, jego magnificencja, rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, pan dr Tomasz Halski oraz kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, pan Józef Kaczmarek. Przypominam, to są nasi goście w dzisiejszym programie. Pani Małgorzato, przed przerwą obiecałem, że porozmawiamy na temat biura karier działającym przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Co na dziś dzień oferuje biuro karier dla, powiedzmy, przeciętnego studenta bądź może absolwenta Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły?
Biuro karier Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej jest taką pierwszą formą kontaktu pomiędzy potencjalnym pracodawcą a przyszłym absolwentem, czy też studentem, czy też absolwentem bądź studentem. Umożliwiając ten bezpośredni kontakt pracodawcy czy studentowi bądź absolwentowi, organizujemy targi pracy i edukacji, gdzie nasi studenci mogą porozmawiać w formie face to face z pracodawcą, gdzie mogą wziąć towarzyszącym przy targach pracy, szkoleniach edukacyjnych, tutaj, tak jak pan rektor wspomniał, z zakresu otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzimy aktualizujemy i na bieżąco wprowadzamy oferty rynku pracy na naszych kanałach społecznościowych, czy też na stronie uczelnianej Biura Karier, gdzie dziennie zamieszczamy kilka, a nawet kilkanaście ofert pracy. Kiedy dostajemy nierzadko pytanie od studenta, czy są aktualnie jakieś oferty pracy w danym obszarze nauk medycznych, kierujemy jak najbardziej na naszą stronę internetową Biura Karier i tam taki student, czy też nasz absolwent może zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy. Czasami również kontaktujemy się z pracodawcami z pytaniem, czy dana oferta jest nadal aktualna. Dostajemy nierzadko informację, że oferta jest nieaktualna, ale zatrudniono naszego absolwenta, z którego pracodawca jest zadowolony.
Przepraszam, zaglądam na Facebooka Biura Karier Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. No i żeby potwierdzić pani słowa, kilka ofert z ostatnich dni i to nie tylko w zawodach tych stricte medycznych, jakby się wydawało, bo mamy oferta pracy dla kosmetolog oraz stylistka paznokci, mamy również oczywiście, jakżeby inaczej, pracę dla pielęgniarek, pielęgniarzy i jeszcze trzecie ogłoszenie, które opublikowano na Facebooku i to najnowsze ogłoszenie sprzed 4 dni. No kolejna oferta pracy dla pielęgniarek, pielęgniarzy do realizacji świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej. Faktycznie, bardzo często te ogłoszenia się pojawiają, z tym, że tak jak pani mówiła, nie zawsze wasi studenci zdążą chyba z aplikowaniem.
Nie zdążą z aplikowaniem, aczkolwiek tych ofert jest na tyle dużo, że zawsze coś można dla siebie znaleźć. Dlatego też organizujemy targi pracy i edukacji. W tym roku zaplanowaliśmy na końcówkę kwietnia, dokładnie 26 kwietnia odbędą się targi pracy i edukacji, na które serdecznie zapraszamy już teraz naszych absolwentów, naszych przyszłych absolwentów oraz studentów z innych uczelni, którzy zawsze są mile widziani u nas na uczelni.
A ta druga strona, czyli pracodawcy, jak mogą się pojawić na tych targach?
Wysyłamy zaproszenia do pracodawców, aczkolwiek też dostajemy na bieżąco zapytania, kiedy organizujemy targi pracy, bo już pracodawcy ustawiają się w kolejce. Oni chcą brać udział w tych targach pracy, chętnie się w nie angażują, chętnie biorą udział w warsztatach i chętnie się również spotykają z naszymi studentami już indywidualnie po targach pracy, organizując dodatkowe spotkania informacyjne, w jaki sposób pozyskać pracę, czego oczekują od naszego przyszłego absolwenta i kiedy będą ewentualnie pozyskiwać naszych studentów do pracy, kiedy będzie rekrutacja.
W kontekście właśnie takich spotkań mam pytanie do pana rektora. Panie rektorze, a zdarza się, żeby to pracodawcy, no choćby w tych zawodach medycznych, mieli tutaj jakiś wpływ na chociażby pewien zakres zajęć, który oferujecie państwo na kierunkach?
Oczywiście tam, gdzie są standardy kształcenia, to nie ma takiej możliwości. To oni wręcz żądają, żeby to było zgodnie ze standardami. Właśnie ostatnio jeden z dyrektorów szpitali opolskich właśnie potwierdził, że dzięki temu, że praktyki odbywają się w jego szpitalu, to on właściwie przyjmuje natychmiast naszą absolwentkę i okres tak zwany próbny, 3-miesięczny jest tylko formalnością, bo on i tak wie, że ona potrafi te wszystkie rzeczy wykonywać i robi to w sposób kompetentny. Oczywiście te kontakty z pracodawcami, one czasami mają taki bardzo interaktywny obraz, zupełnie bez naszego udziału. Przykład. Wyjeżdżają nasi studenci na praktyki na przykład jakiegoś sanatorium czy uzdrowiska. Ostatnio dość daleko, bo to aż w Solcu, czyli koło Buzka-Zdrój. I dyrektor zadzwonił do nas i powiedział, że on jeszcze sobie zostawi parę osób, bo one mają wakacje i czy on może je zatrudniać. No dobrze, panie dyrektorze, to w ogóle to jest między panem a tymi studentami sprawa, oczywiście, jeśli praktyki zostały zaliczone. Także są takie, też takie sytuacje. Oczywiście to była okresowa praca, ale...
Ale już pierwsze,
tak jest. I on się dalej przekonuje, że on bardzo chętnie zatrudni na dłużej.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o te zawody, no, które, no co tu dużo mówić, mniej poszukiwane są na rynku pracy? Fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka. Czy tutaj ta współpraca z pracodawcami no chyba jest nieco mniej bogata?
Tak, natomiast mamy takie też ciekawe zjawisko, gdzie zatrudniamy wielu praktyków. Czy na etat, ale przede wszystkim na umowy zlecenie, którzy prowadzą na przykład własne fundacje, prowadzą własne gabinety czy przychodnie. I się śmiejemy, że to jest taki drenaż mózgów, ponieważ oni, ucząc tych naszych studentów, szybko wyłapują najlepszych i proponują im pracę. I naprawdę co roku kilku naszych absolwentów zostaje tutaj w Opolu właśnie u tych naszych współpracowników, którzy współpracują z nami w procesie kształcenia. Zresztą to jest najlepiej. Tak powinno być właśnie. To tak powinno wyglądać. Naprawdę ja już widzę czasami na pierwszym, drugim roku, wiem, który student dostanie pracę u którego z moich współpracowników, bo te cechy i osobowościowe, to jest coś, czego nie powiedzieliśmy z panem kanclerzem, ale wiem, że na pewno to się odbywa w państwa uczelni. Osobowość. To jest niezwykle ważne. Kontakt, nazwijmy to z klientem, z pracodawcą, z drugim człowiekiem, z którym łączą nas pewne relacje i my to też prowadzimy w aspekcie pacjentów oczywiście, ale potem to bardzo łatwo przerzucić na takie relacje biznesowe. I to jest niezwykle ważna sprawa.
Też chciałbym wrócić do tego przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bo no, przynajmniej ja mam takie przeświadczenie, ale w tych zawodach no właśnie mniej poszukiwanych na rynku pracy, jak fizjoterapia, jak dietetyka, czy kosmetologia, to tutaj chyba kluczowym jest umiejętność założenia i poprowadzenia skutecznie własnej działalności. Pani kierownik mówiła przed momentem, że biuro karier też pomaga, tak, w przygotowaniu biznesplanów i chyba też w założeniu własnej działalności gospodarczej. Jak ta oferta wygląda?
W założeniu własnej działalności tak nie do końca, ale zapraszamy specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy pomagają w sporządzeniu biznesplanu, pomagają w otworzeniu własnej działalności. Tak jak wcześniej pan rektor powiedział, wprowadziliśmy też zajęcia z prowadzenia i otwierania własnej działalności gospodarczej, gdzie również nasi studenci są uczeni jak sporządzić plan biznesowy, co zrobić, żeby otworzyć własną działalność gospodarczą.
Tutaj mamy w studiu no, absolutnie specjalistę, jeśli chodzi o kwestie z przedsiębiorczością związane. Pan kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, pan Józef Kaczmarek. Panie kanclerzu, pan na co dzień prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości przecież.
No dokładnie, bo ja się tu przysłuchuję i bardzo się cieszę, bo ja strasznie lubię Wyższą Szkołę tutaj Medyczną, powiem szczerze. My współpracujemy od wielu, wielu lat. Bardzo pozytywnie, chcę tutaj powiedzieć, i mnie bardzo cieszą sukcesy waszej uczelni. Bardzo dobrze kształcicie i są bardzo dobre opinie. To ja mówię, to chociaż nie powinienem, ale mówię, bo taka jest prawda i to jest chyba chluba Opolszczyzny, że mamy tak dobrą uczelnię medyczną. Ale wracając do tego, co pan redaktor powiedział. Trochę zmienia się filozofia. Ja powiem tak, że może kiedyś tam bezrobocie, prawda, mówienie o tym, że trzeba kształcić, żeby nie było bezrobotnych. Mnie to już, powiem tak, troszeczkę aż boli. Trzeba zmienić jakość myślenia. My od samego początku mieliśmy inny sposób myślenia. Nie kształcimy, że dlatego, że jest bezrobocie, żeby on znalazł pracę. Powinniśmy kształcić ludzi bardzo kreatywnych, to znaczy przedsiębiorczych.
Umiesz liczyć? Licz na siebie.
Dokładnie. Jeżeli my byśmy tak chcieli, jeżeli ktoś tak w ogóle myśli, że uczelnia ma kształcić po to, żeby ktoś nie był bezrobotny, to jest chyba trochę błąd. My powinniśmy kształcić właśnie po to, żeby sobie dał człowiek radę dobrze w życiu. No, jest takie proste przysłowie. Ja może to powiem, może cała Polszczyzna to wie, prawda? Jak chcesz komuś pomóc, to daj mu rybę. Nie będzie głodny, prawda? Lepiej mu pomożesz, jak dasz mu wędkę. On sobie złapie tą rybę. A my kształcimy po to, żeby nauczyć go robić wędkę. Bo jak się złamie wędkę, on dalej będzie patrzył, co by tu zrobić, żeby... Cały nasz wysiłek edukacyjny idzie właśnie na to, żeby go nauczyć robić wędkę. Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość to nie jest cecha, którą... Oczywiście, że ktoś ma większy lub mniejszy talent, z którym się ktoś rodzi, prawda? Że mówią, że są takie nacje, że one mają dryg do interesów. Mhm. Oczywiście. Dlaczego tak jest? No, sytuacja zmusiła od wielu pokoleń, prawda? Że są narody, które się bardzo kształciły i one odnoszą sukces i wszyscy im zazdroszą, prawda?
Ale przecież Polacy też są bardzo przedsiębiorczym narodem. No, choćby liczba mikro i małych przedsiębiorstw w stosunku do, powiedzmy, całej struktury gospodarki, no mówi się wprost, tak? Polska gospodarka mikroprzedsiębiorstwami stoi. Więc to też chyba świadczy pozytywnie o naszej żyłce do interesów.
To znaczy, ja powiem tak, jeżeli był rok 90, prawda, i patrzyliśmy, jak ci Polacy są przedsiębiorczy, prawda, że jeżdżą na zachód, kombinują, to zobaczmy, że te biedne narody przyjeżdżają dzisiaj do Polski i też kombinują, prawda, czyli my jesteśmy teraz mniej przedsiębiorczy? Nie. Ja chcę powiedzieć, że tak. Gdyśmy spojrzeli na naszą rodzinę i uderzyli się tak głęboko w pierś, to możemy powiedzieć tak, czy my, nasze dzieci, uczymy przedsiębiorczości, czy też nie? Prawda? Czy my przekazujemy pewne cechy i tak edukujemy nasze dzieci, żeby one sobie dawały sobie w życiu radę. Bo jedyne, co często, gęsto było tak, że nasi rodzice mówili, ja nic nie mam, prawda, wojna i tak dalej, ale dam ci wykształcenie i to już będzie dużo. Pewno, że to dobre. Ja uważam, że edukacja to jest coś najważniejszego. Jeżeli słyszę w mediach, że ktoś mówi, że za dużo mamy ludzi z wyższym wykształceniem, obojętnie jakim, to mnie to osłabia. Kształcić je trzeba na okrągło. Jak najwięcej. I to, że nasi rodzice tak chcieli, to jest dobrze. Tylko, że nasi rodzice często nie musieli być przedsiębiorczy lub nie mogli być przedsiębiorczy. To nie tylko kwestia kapitału. Ale dzisiaj czasy się zmieniają. I my, jeżeli nie nastawimy się na edukowanie ludzi w celu wykształcenia cech przedsiębiorczości, przedsiębiorczych, to my zginiemy. Proszę zobaczyć, jeżeli są inne, bo że Polacy są przedsiębiorczy, ale chodzi o innowacyjność, prawda? Adaptacyjność postępu technicznego. No, to trzeba powiedzieć, że my musimy iść szybko do przodu. To nie jest to, żeby jakiś warsztacik robić. Tutaj pani mówiła o pewnych, bo to jest dosyć ważne. My mamy często spotkania z przedsiębiorcami. Właśnie kwestia jest tego, czy oni, bo chcą, bo dzisiaj trochę się czasy zmieniają, potrzebują ludzi i chcieliby, żebyśmy my pod ich potrzeby kształcili. Natomiast ja powiem tak, ja wolę kształcić ludzi, żeby oni stali się przedsiębiorcami, żeby on się nauczył tworzyć biznes. To nie jest takie proste. To nie jest kwestia biznesplanu, bo być może w jakimś bardzo konkretnym zawodzie jest to łatwiejsze. Ale dzisiaj trzeba być bardzo elastycznym. Jeżeli dzisiaj jest popyt na to, jutro będzie popyt na pewno na coś innego, prawda? Jest tak zwany cykl życia produktu, cykl życia usługi. Tak, wszystko to się zmienia, starzeje i umiera. A więc my musimy być na tyle tutaj, że tak powiem, elastyczni i tak kreatywnie podchodzić do tematu. I to, co pan rektor tu powiedział, no, to żeśmy rozmawiali, no my bardzo słuchamy praktyków. My bardzo szybko reagujemy na potrzeby. Często może wyprzedzamy, bo bardzo czujemy jakiś trend, prawda, który jest i kształcimy, że przed czasem już wypuszczamy tych absolwentów, którzy chętnie prawda, znajdują, czy łatwo znajdują się na tym rynku pracy. Sam biznesplan, ja powiem tak, wielokrotnie uczestniczyliśmy i przecież i my kształcimy i uczymy, jak się to tworzy, prawda? To jest jakby taka strona techniczna, ja bym powiedział. Ale najważniejszą rzeczą jest tak, dobre wykształcenie, dobry pomysł, dobry materiał, współpraca z tymi ludźmi i oczywiście, że kontakt. My na przykład spotykając się z naszymi absolwentami, oni się uśmiechają i to cieszy. No, ja jestem przekonany, że wasi absolwenci przychodzą do medycznej szkoły, się uśmiechają. Co to znaczy? Że czują, że była to fajna szkoła, że coś się nauczyli, że warto do niej wracać, że są dumni z tej szkoły, że na rynku pracy sobie dają radę, że gdyby sobie nie radzili i pokazywali, że skończyłeś tą szkołę, a to nie warto cię zadać. Prawie wszystkie instytucje na Opolszczyźnie mają naszych absolwentów. I jak ja wchodzę, nie tylko, że mówią, dzień dobry, panie profesorze, i tak dalej, ale dyrektorzy czy inni, prawda, którzy mieli kontakt z nami, czy mniejszy, czy większy, mówią, tak, to są, wy dobrze kształcicie, nowocześnie kształcicie, wy to macie szczęście. No, to nie jest szczęście, to jest kwestia myślenia, pozytywnego myślenia o edukacji.
Panie kanclerzu, trochę przy okazji doszliśmy do losów absolwentów. W pierwszej części programu obiecał nam pan, przedstawienie badań, które robi sama uczelnia, rozumiem, na własne potrzeby, bo ustawa tego już dzisiaj nie wymaga. I co z tych badań wynika?
Tak, ja powiem, że oficjalne, które mamy, bo można to wszystko sobie, każdy może porównać, prawda? Bo były raporty Wojewódzkiego Urzędu Pracy i to jest raport o wszystkich uczelniach, to znaczy jaki jest stan bezrobocia, jakie są wynagrodzenia. Zawsze wypadaliśmy w tym dobrze. Ale my bardziej analitycznie jeszcze podchodzimy do naszych badań. Po pierwsze, nie tylko, że patrzymy na regionalnie, jak to się odbywa, prawda? Wiekowo, według płci, także tą analizę prowadzimy i cóż się okazuje, że rzeczywiście ten wskaźnik bezrobocia, który potwierdza ministerstwo, bo akurat jest taki raport, który teraz cyklicznie będzie się, to są ekonomiczne aspekty badania losów absolwentów i to wydaje Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Pierwszy się już ukazał. Wszystkie uczelnie są tam zanalizowane, nie tylko uczelnie, ale także i kierunki, poszczególne kierunki. No, powiem, jeszcze lepsze wyniki wyszły niż my mamy, bo my chyba bardziej jesteśmy rygorystyczni do naszych wyników, bo trzeba krytycznie to analizować, prawda? Bo także, że wychodzi, że jeżeli wskaźnik na przykład bezrobocia jest na poziomie 1, prawda? No to teoretycznie 6%, ale to jest jako jedynkę traktujemy. To znaczy, że nasi absolwenci globalnie są 0,48, czyli połowa tego wskaźnika. Czyli my bardzo, że tak powiem, poprawiamy ten rynek pracy, bo nasi absolwenci praktycznie, prawda, praktycznie znajdują bez problemów tutaj zatrudnienie. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to rzeczywiście jedynie, ja tutaj nie mam takiego porównania z służbą zdrowia, ale jeżeli inżynierowie jedynie, absolwenci, prawda? Absolwenci, inżynierowie mieli zbliżone wynagrodzenia do naszych absolwentów. Szybki awans, duże wynagrodzenia, to znaczy duże, no dużo relatywnie, prawda, w porównaniu do innych absolwentów. To może też cieszyć. Natomiast, ale chciałbym o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć tutaj, która z naszych badań wynika. Że w trakcie studiów i zaraz po zakończeniu bardzo dużo mamy przedsiębiorców, czyli zakładają firmy. I to jest jakby ten dla nas najistotniejszy, dlatego, że oni się stają pracodawcami. Po pierwsze, ci nasi absolwenci radzą sobie i to jest ważne. Jest taki wskaźnik, że jak się 5 lat przeżyje, prawda, jako przedsiębiorca, to znaczy, że ta firma już funkcjonuje. Mhm. i jest niezmiernie wysoki wskaźnik przeżywalności tych firm. To jest ważne. Oni zmieniają branżę często, elastycznie według tego, co myśmy zawsze tu mówili, działają, ale żyją na tym rynku, rozwijają się. To jest istotne. Stają się pracodawcami. Ba, bardzo chętnie zatrudniają własnych absolwentów, to znaczy naszych absolwentów, bo wiedzą, że się mogą poznać. Ale jest też takie my mamy interesariuszy także i wy, prawda, tych zewnętrznych. My z nimi rozmawiamy, to są przedsiębiorcy, którzy mówią o tym, co ich boli najczęściej, prawda? Jakie mają problemy, że kogoś przyjmują do pracy, prawda, on ma duże wymagania, a umiejętności zerowe na przykład. Ale my mówimy tak ogólnie to każdy może powiedzieć, prawda? Że co, chcielibyście najtańszego pracownika i geniusza, prawda? No tak. Co chcecie? Co wam jest potrzebne, prawda? I jakie cechy potrzebujecie, prawda? Na przykład bardzo wysoko, ja osobiście także sobie to cenię. Na przykład lojalność. Bo to jest dosyć istotne. My musimy wpoić takie coś, że praca, pracodawca, firma to jest jak rodzina. Jeśli on będzie miał taki sposób myślenia, do tej firmy przyjdzie, jestem przekonany, że on się tam znajdzie, on będzie awansował, on sobie da radę, bo ten pracodawca, nawet gdy nie będzie to praca zgodna z oczekiwaniami, to go może przesunąć, prawda? Ale wie, że on jest zaangażowany, wie, że jest uczciwy, wie, że jest lojalny.
W innym przypadku pracodawca będzie ratował się tak zwanymi lojalkami, tak? Czyli dodatkami do umów o pracę.
Często zwolni takiego pracownika pod byle pretekstem.
Albo i w tym kierunku, tak? Badania, ekonomiczne losy absolwentów, o których wspominał pan rektor, są dostępne oczywiście w internecie. Zapraszam na stronę absolwenci.nauka.gov.pl w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Możecie sobie państwo wyszukać i poszczególne uczelnie, i poszczególne kierunki na terenie i Opolszczyzny, i całego kraju. Generalnie na stronie mamy wyszukiwarkę, która pozwala nam dotrzeć do różnego rodzaju raportów dotyczących właśnie systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Oczywiście tych raportów będzie z czasem przybywało, bo tak jak pan kanclerz powiedział, na razie ten program wystartował, ale ten pierwszy raport, w sumie już mówiliśmy nawet o nim trochę w programie Campus Opole, ale myślę, że jeszcze przyjdzie też czas, żeby sobie trochę więcej poświęcić miejsca w programie właśnie związanym z takimi kwestiami jak ekonomiczne losy absolwentów i te raporty w kontekście tego, co uczelnie wyższe robią. Na samiusieńki koniec jeszcze chciałbym wrócić do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, bo jest też taki drażliwy trochę temat w kontekście no przede wszystkim tych medycznych kierunków właśnie. Od lat trochę nawet polski rząd na to narzeka, narzekają na to politycy, ale narzekają na to przeciętni Polacy, którzy mają czasami problem z dostępem do różnego rodzaju no i specjalistów, ale też i choćby pielęgniarek czy położnych w ramach Polskiej Służby Zdrowia. Co, mówię wprost, z wysyłaniem tych absolwentów za granicę? Czy uczelnia, bo rozumiem, że z pewnością spływają różnego rodzaju oferty dla absolwentów pielęgniarstwa, dla absolwentów fizjoterapii, dla absolwentów opiekunów, kierunku opiekun medyczny. Czy uczelnia no, tutaj może jakoś ten trend powstrzymać?
Boże. My się nie staramy powstrzymać tego trendu. Co więcej, firmy zagraniczne biorą udział w naszych targach pracy. Natomiast monitorując losy absolwentów, widzimy, że ci absolwenci pozostają jednak i podejmują pracę w uczonym zawodzie w Polsce. Jest to bardzo niski procent studentów, którzy decydują się na wyjazd za granicę. A nawet jeżeli decydują się na taki wyjazd, to jednak do nas wracają. Więc tych naszych absolwentów zatrzymujemy tutaj w Polsce. Co więcej, 80% tych absolwentów, którzy zostają w Polsce, deklaruje pracę, chęć podjęcia pracy w województwie opolskim. Także bardzo się z tego cieszymy, że ci studenci zostają u nas jednak, a nie wyjeżdżają za granicę. Mimo, że tak, faktycznie pracodawcy za granicę walczą o naszych absolwentów.
No tak, wystarczy otworzyć przeciętną polską, czy opolską gazetę i tam jest mnóstwo ofert pracy dla właśnie absolwentów tych kierunków okołomedycznych, medycznych, tak? Ale no niestety. Już nie dzisiaj na ten temat. Wybiła 20. Po raz kolejny jest tak, że program Campus Opole zajmuje trochę więcej niż 60 minut na antenie. Ja dzisiaj dziękuję oczywiście wszystkim naszym słuchaczom i gościom w studiu. Tym razem tak hierarchicznie zacznę. Dziękuję panie rektorze. Przypomnę, dzisiaj gościliśmy rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, pana doktora Tomasza Halskiego.
Dziękuję.
Pana kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, pana Józefa Kaczmarka.
Dobranoc i z okazji jutrzejszego święta chciałbym wszystkich pozdrowić i życzyć miłego dnia.
I panią kierownik Biura do Spraw Współpracy z Zagranicą i Pozyskiwania Funduszy Międzynarodowych. Skądinąd wiem, że za chwilę będzie zajmowała się ponownie Biurem Karier w ramach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pani Małgorzata Żytkiewicz, dziękuję za udział w programie.
Dziękuję również.
Ja oczywiście nazywam się Mariusz Piestrak i dziękuję państwu, że nieco ponad 60 minut spędziliście państwo z nami. Za moment Raban, Strefa Młodych, tak w kontekście tego, co powiedział pan kanclerz przed momentem, będzie na antenie patriotycznie.
Campus Opole, audycja akademicka. W każdy czwartek po 19:00. Zaprasza Mariusz Piestrak.
Radio Doksa. Radio w dobrym tonie.